Powracamy do naszej rozmowy. Dziś rozmawiamy m.in. o kampanii informacyjno-szkoleniowej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gościem Państwa i naszym jest pan Adam Mołdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w naszym mieście. Powróćmy jeszcze do tych najważniejszych informacji związanych z kampanią, z zaproszeniem tych instytucji, które są zainteresowane wiedzą, edukacją, pomogą skorzystać jeszcze. Powiedział pan dyrektor, że w listopadzie będzie kolejna kampania, więc do listopada na pewno jesteście otwarci, gotowi z tą właśnie.
Tak, pani redaktor, szanowni państwo, kampania informacyjna, kampania szkoleniowa, ona nie ma tych ram czasowych. W tej chwili jesteśmy bardzo otwarci na różnego rodzaju propozycje ze strony placówek oświatowych, placówek służby zdrowia, ale także i innych placówek, które gdzieś widzą taką potrzebę choćby zasygnalizowania, czym jest przemoc i aby tutaj podejmować jakieś stosowne działania. Staramy się, aby ta kampania trafiła do jak największej rzeszy tutaj instytucji i placówek na terenie miasta Lublin. I też z tego miejsca chciałem podziękować tym już instytucjom, które do nas się odezwały, które nas zaprosiły.
To głównie szkoły i przychodnie zdrowia,
to przede
tak?
wszystkim szkoły i placówki opieki zdrowotnej. I do nich jest w dużej mierze ta kampania nakierunkowana.
No ale wychowawcy przedszkoli też
ale
są
wychowawcy przedszkoli też również mamy tego typu telefony. Ja pamiętam i tutaj też za pośrednictwem Polskiego Radia Lublin mogę powiedzieć, że przed epidemią mieliśmy też takie szkolenie, prelekcje dla Miejskiego Zespołu Żłobków w naszym mieście, gdzie również pokazywaliśmy te działania, jakie są możliwe do podjęcia na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. No i wreszcie to, co chciałem tutaj jeszcze, a wcześniej, a co nie ukrywam, że gdzieś mi umknęło, zanim się nasza kampania rozpoczęła, na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Środków Wsparcia w naszym mieście, działającego na rzecz i osób starszych, ale także dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Sam kilkukrotnie miałem przyjemność do kadry pedagogicznej mówić, głosić słowa odnośnie procedury Niebieskie Karty, popatrzenia tego, czym jest przemoc, zwłaszcza w stosunku właśnie i do dzieci, i do seniorów, jak reagować i gdzie kierować.
Tym bardziej, że zazwyczaj sami się nie poskarżą.
Tak, to prawda. Pamiętamy, że przemoc, ona bazuje na tym, że w dużej mierze, jeżeli ktokolwiek nas nie poinformuje, najczęściej ofiara przemocy w rodzinie zwleka z tym, można powiedzieć, że do pewnego momentu, tak? Jeżeli dojdzie już do takiej, jak czasem mówimy przysłowiowej ściany, do tej eskalacji, jeżeli ta przemoc nie jest już do zniesienia w ocenie tejże osoby, jeżeli widzi, że no nie ma już tutaj na co czekać, dopiero wówczas nas powiadomi. Natomiast pozostałe te sygnały, które otrzymujemy, to są od instytucji. To są czasem anonimowe telefony mówiące, czy proszące o podjęcie działań, gdyż jest tutaj taka ani inna osoba, która może tej przemocy doświadczać, ale sama boi się nam tego zgłosić.
Pamiętamy, szczególnie w środowiskach poza wielkomiejskich.
Szczególnie w środowiskach, a poza wielkomiejskich. Pamiętamy też, że sprawca przemocy w rodzinie, czy w ramach procedury Niebieskiej Karty mówimy o osobie podejrzewanej o stosowanie przemocy w rodzinie, to są osoby, które też stosują różnego rodzaju techniki psychologiczne w stosunku do ofiary, mówiąc w ten sposób, że no to jak na przykład zgłosisz, że ja przemoc stosuję, no to nie będę łożył na dom, albo nie będę łożył na nasze wspólne dzieci, albo że wyprowadzę się, a jestem jedynym żywicielem rodziny, bez względu na to, czy mówi to mężczyzna, czy mówi to kobieta, jak ty dalej będziesz funkcjonować. Więc ofiara przemocy w rodzinie, nie dość, że doświadcza tej przemocy, to jeszcze jest zastraszona, tak? I ona tutaj w swoim takim pojęciu stara się podjąć te działania, które w jej ocenie mogą być dobre, ale pamiętamy, że jeżeli dochodzi do przemocy, to te działania muszą być podjęte, bo rodzina sama sobie nie poradzi. Co więcej, nasze doświadczenie w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty pokazuje i coś, co też jest udowodnione różnego rodzaju danymi. Przemoc eskaluje. Przemoc, jeżeli nie podejmiemy działania tu i teraz,
w
odpowiednim czasie, zaczynająca się od wyzwiska, zaczynająca się od różnego rodzaju innych sytuacji, na przykład lekkie uderzenie, nie liczmy na to, szanowni państwo, że przemoc ustąpi, jeżeli pomoc, szeroko rozumiana pomoc społeczna się nie zaangażuje. Przy braku naszej reakcji, choćby tej anonimowej, dzisiaj mamy też środki masowego przekazu, mamy też internet,
z których się dowiadujemy, jak często do przemocy dochodzi.
Dokładnie.
I jak trudna często do udowodnienia jest ta przemoc psychiczna, o której pan mówi, która zajmuje niechlubne pierwsze miejsce.
Ale do czego zmierza? Mamy możliwość różnego rodzaju kanałami informacyjnymi poinformować stosowne służby, aby podjęły działania. Mogę powiedzieć więcej. Mamy nowe narzędzie, które zostało uruchomione w drodze właśnie już wprowadzonego stanu epidemii. Narzędzie, o które postulowały organizacje pozarządowe. Aplikacja Twój Parasol.
Tak. Warto przypomnieć.
Warto przypomnieć i tutaj zawsze za pośrednictwem Polskiego Radia Lublin też staram się o tym mówić. W trakcie trwania epidemii organizacje pozarządowe apelowały o to, aby ofiara przemocy w rodzinie, która musi odbywać czy odbywa kwarantannę w miejscu zamieszkania ze sprawcą, aby nie narażać się na jakieś konsekwencje związane z tym, że dobrowolnie, samodzielnie zmienia miejsce odbywania kwarantanny, a jest ofiarą przemocy w rodzinie, może bezpośredni i szybki sposób porozumieć się z najbliższym komisariatem policji. I aplikacja Twój Parasol ściągnięta na smartfona, jeżeli nasz smartfon jest zalogowany do sieci, w sensie lokalizacji, łatwy, szybki i tak naprawdę bezszelestny, jeżeli mogę użyć takiego słowa, powoduje połączenie się z najbliższym komisariatem policji, w wyniku czego policja może podjąć te działania, jeżeli czujemy się ofiarą przemocy, jeżeli czujemy się zagrożeni. Jest to narzędzie nowe, nowa aplikacja, nowy kanał komunikacyjny, jakie powstało w ostatnim czasie właśnie z uwagi na tą izolację, z uwagi na potrzebę kwarantanny, jeżeli ją odbywamy, a odbywamy ją także niejednokrotnie ze sprawcą przemocy. Tak? Temu miało to służyć i temu służy też ta aplikacja. Warto o tym mówić, warto też naszym słuchaczom gdzieś w międzyczasie o tym przypominać. Może jeżeli już mówimy, panie redaktor, o tych nowych rzeczach, jakie nam się w międzyczasie pojawiły, już poza kampanią, bo kampania jakby sprowadza się stricte do realizacji procedury niebieskiej karty, do tego, jak możemy działać.
Bardziej do edukacji, przekazywania wiedzy. A tu chodzi o działania konkretne.
Chodzi o działania konkretne. Warto też tutaj naszym słuchaczom przypomnieć, bo z pewnością nasi słuchacze z pewnością to wiedzą. W listopadzie, 30 listopada ubiegłego roku weszły istotne przepisy zmieniające ustawę, między innymi ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawę Kodeks postępowania cywilnego.
Co zupełnie zmienia sytuację osoby, która cierpi z powodu przemocy.
Tak jest, to są przepisy, które ewidentnie są skonstruowane i ewidentnie działają na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Krótko mówiąc, co się w tych przepisach zmieniło? Przede wszystkim policja uzyskała uprawnienie do wydania środków przymusu bezpośredniego w stosunku do osoby podejrzewanej o to, że może przemoc stosować. I te środki przymusu są następujące. To mogą być dwa jednocześnie. Może być każdy z tych środków oddzielnie, czyli nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie.
Czyli już na przykład ta ofiara przemocy nie musi być przeniesiona do miejsca, bo mówił pan dyrektor o tym, że są takie miejsca, takie mieszkania w mieście pod tak zwanym utajnionym, anonimowym adresem, żeby ofiara przemocy czuła się bezpieczna, tylko ta ofiara może zostać w tym swoim domu, a z kolei sprawca powinien opuścić.
Dokładnie. Sprawca w takiej sytuacji, jeżeli policja osądzi, że te informacje, które posiada, uprawdopodabniają zagrożenie życia, zdrowia, stosowanie przemocy, wówczas może taki środek zapobiegawczy zastosować, nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę oraz lub, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania ofiary przemocy w rodzinie.
No co jest istotnym, bo jeżeli to jest sytuacja trudna, właśnie interwencyjna, jakaś dramatyczna, to w momencie, kiedy ten sprawca opuszcza ten adres, to ktoś może powiedzieć w każdej chwili, może wrócić.
Prawda?
Otóż chodzi o to, żeby nie mógł wrócić.
Tak, i temu też służyła ta nowelizacja. Tutaj funkcjonariusz policji, bo tylko on jest do tego uprawniony, aby takie działania podjąć. jeżeli osądzi, że dobro zostało naruszone.
Czyli czy może to zrobić po prostu automatycznie.
Może to zrobić automatycznie.
I zazwyczaj w tym przypadku, kiedy tam jest założona niebieska karta, czy niezależnie
znaczy,
od tego.
Co do zasady wygląda to w ten sposób w praktyce. Jak trafia do mnie niebieska karta i funkcjonariusz policji uznał, że sprawca swoim zachowaniem powinien być izolowany. Nie zawsze też tak jest. To o tym też warto powiedzieć.
Ale może tak być.
I jeżeli tak policjant uznał, wtedy oczywiście jest wypełniona niebieska karta, formularz A i jednocześnie do tej niebieskiej karty są dołączone stosowne druki, które mówią o tym, że policjant jednocześnie zastosował któryś z tych dwóch środków, bądź oba jednocześnie środki przymusu, środki te zapobiegawcze w stosunku do sprawcy przemocy.
Panie dyrektorze, to jest jeszcze taki moment, jeżeli można, bo warto powiedzieć Państwu, co dzieje się teraz z tą domniemaną, czy ofiarą przemocy, która, no powiedzmy, pozostaje, że jest to rodzina, tak? Pozostaje w tym domu, czyli inne służby, inne osoby wchodzące w skład zespołu interdyscyplinarnego. Do pana trafiła niebieska karta jako do przewodniczącego zespołu. Czyli tą rodziną opiekuje się miejski ośrodek w tym momencie i możliwość skorzystania z jakiegoś wsparcia psychologicznego i innego rodzaju opieki czy troski.
Co do zasady, pani redaktor, a szanowni państwo, jeżeli już niebieska karta do mnie trafia, zgodnie z przepisami karta trafia do przewodniczącego zespołu.
No i sprawa sądowa, tak?
Między innymi, tak. Ale w takiej kolejności, jak już pani redaktor pyta, jest powoływana grupa robocza. No i wtedy patrzymy, co w tej niebieskiej karcie, jakie mamy informacje.
Kto powinien być w tej grupie roboczej.
Patrzymy, że przemoc dotyczy pośrednio czy bezpośrednio na przykład osoby małoletniej, dziecka. Czy dziecko jest w wieku szkolnym? No to jeżeli mamy dziecko w wieku szkolnym, więc zapraszamy na posiedzenia grupy roboczej, na przykład pedagoga szkolnego, żeby nam coś więcej powiedział o tym dziecku, o tej rodzinie, jak to dziecko czy rodzina funkcjonuje. Dokładnie. Obligatoryjnie zawsze w każdej grupie roboczej, grupie tych specjalistów działających na rzecz konkretnej rodziny jest pracownik socjalny ośrodka pomocy rodzinie i dzielnicowy. Bez tego...
No, widzi pan, nie zawsze, nie każdy w przypadku takiej interwencji czy takiego podejrzenia przemocy jest wcześniej podopiecznym miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. To się dopiero zadzieje.
Tak, to prawda. Nie każda osoba, wobec której jest wdrożona niebieska karta, jest objęta systemem wsparcia pracownika socjalnego. Ale jeżeli niebieska karta już została założona, bez względu na to, czy środowisko, czy rodzina jest nam znana, która potrzebuje naszego wsparcia, czy też nie, obligatoryjnie w każdej grupie specjalistów, w grupie roboczej jest pracownik socjalny terenowy, dzielnicowy z danej dzielnicy, no i wówczas kolejne te osoby to dziecko w wieku szkolnym, to pedagog szkolny, jeżeli
osoba
mamy...
Osoba starsza na przykład,
osoba
to psycholog.
Osoba starsza, na przykład może być psycholog.
Osoba z problemami, na przykład jakimiś to terapeuta
może
uzależnień.
Może być terapeuta uzależnień, jeżeli widzimy, że jest problem alkoholowy, jeżeli na przykład mamy wiedzę, że rodzina, w rodzinie jest już nadzór czy dozór kuratora sądowego, kuratora rodzinnego.
No
wówczas oczywiście tenże kurator też jest członkiem grupy roboczej, czyli założenie jest takie, aby w tej grupie roboczej już po tym, kiedy wpłynęła niebieska karta, byli wszyscy ci przedstawiciele, którzy są w stanie pomóc tej rodzinie, wiedzą dużo o tej rodzinie i aby ich wiedza, doświadczenie, autorytet spowodowały, że po jakimś pewnym określonym czasie będziemy mogli powiedzieć, że możemy zamknąć niebieską kartę, ponieważ...
Czyli ten zespół pracuje nad poprawieniem dobrostanu i
tejże rodziny. Ten zespół, ta grupa robocza realizuje indywidualny plan pomocy. On musi być zrealizowany, czyli na przykład coś składa na taki plan pomocy. Choćby te działania, o których tutaj jeszcze zechcę powiedzieć naszym słuchaczom, czyli różnego rodzaju grupy wsparcia, uczestnictwo w grupach wsparcia. W przypadku osoby, która była niediagnozowana jeszcze pod kątem uzależnienia od alkoholu, a mamy informację, że na przykład...
To diagnoza,
to skierowany wniosek na właśnie
leczenie.
Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku sprawców przemocy to jest pokierowanie osoby na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy, tak aby podnieść swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania, konstruktywnego rozwiązywania problemów społecznych. To kontakt z psychologiem, kontakt z prawnikiem także. Wszystkie te działania, które mają doprowadzić do zrealizowania planu pracy i do tego, żeby później zespół interdyscyplinarny mógł powiedzieć, dobrze, zamykamy niebieską kartę, ponieważ przemoc w rodzinie ustała, zrealizowaliśmy indywidualny plan pomocy na rzecz tej rodziny i co więcej, ustawodawca też tutaj o tym wspomina, karta jest zakańczana, niebieska karta jest zakańczana, jeżeli członkowie grupy roboczej, a w konsekwencji zespół, który sprawuje jakby taki nadzór, osądzają, że do przemocy jest podejrzenie, że już nie będzie dochodziło. Bez tego elementu, bez faktu, że przemoc ustała, bez elementu, że plan został zrealizowany i właśnie ten trzeci element nie jest spełniony, czyli nie mamy podejrzenia, mamy podejrzenie, że za chwilkę może znowu dowód do przemocy, karta nie może być zakończona.
Czyli wtedy jakby karta, księga jest otwarta, nadal państwo
pracujemy
są tym
z rodziną.
Nadzorującym.
Nadal, tak, nadal pracujemy z tą rodziną. Karta jest cały czas czynna. Poza, mówię, zrealizowaniem planu pracy, poza faktem, że przemoc ustała, każdy z nas, członek zespołu, musi mieć przeświadczenie, znając tą niebieską kartę, że jest uzasadnione przypuszczenie, że do przemocy już nie będzie dochodziło, czyli zrealizowaliśmy plan pomocy.
Jak często zdarza się, że zamykacie te niebieskie karty?
Tak, karty są zamykane, one nie są trzymane też jakoś bardzo długo, prowadzone nie są bardzo długo, bo to nie rzecz w tym, jeżeli już te działania są zrealizowane,
są efekty,
to też pamiętamy, że osoba, rodzina, dobrze jak pracuje sama, już bez kontaktu z opiekunem społecznym, bez nadzoru, bo nie temu służy niebieska karta. Niebieska karta ma tu i teraz pomóc tej rodzinie, a w razie kolejnych sytuacji ponownie kontaktujemy się z tą rodziną. Tutaj tylko dodam, że niestety zdarzają się takie sytuacje, że wszystkie przesłanki zostały wypełnione. Niebieska karta została zakończona, mija miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa lata i ponownie wpływa do nas niebieska karta dotycząca tej samej rodziny. Mimo że ustawodawca założył, że musi być też takie uzasadnione podejrzenie, że tej przemocy już nie będzie dochodziło i ono w nas, w specjalistach jest, to niekiedy dochodzi do takiej sytuacji, że ponownie niebieska karta do nas trafia. O tym też warto pamiętać. Bardziej te słowa też kieruję do specjalistów, którzy nas słuchają z terenu naszego całego województwa. Jest to specyfika pracy z drugą osobą, z drugim człowiekiem, gdzie my nie wiemy, co się może wydarzyć w danej rodzinie.
Zatem ostrożnie z zamykaniem niebieskich kart.
Zatem musimy mieć takie rzeczywiście takie to podejrzenie, że do tej przemocy nie będzie dochodziło, ale jeżeli już trafia do naszego zespołu po raz kolejny niebieska karta, to też naszym zadaniem jest kolejny raz udzielanie tej pomocy i zobaczenie, co się takiego zmieniło od momentu zakończenia niebieskiej karty, czy nastąpiły nowe okoliczności. Co do zasady, po raz kolejny wówczas pomagamy tej rodzinie, która wymaga naszego wsparcia w ramach realizacji procedury niebieskie karty. Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć.